Gość dnia Radia Gdańsk.
A w studiu już dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, koronawirus to chyba najczęściej wymawiane słowo od początku roku, nie tylko w Polsce, myślę, że na całym świecie. W Polsce tego wirusa nie ma, mówił wczoraj minister zdrowia, a dziś?
Dzisiaj także należy potwierdzić tą informację. Nie mamy potwierdzonego żadnego przypadku na terenie całej Polski.
Ile osób diagnozowanych jest teraz na Pomorzu?
Na Pomorzu w tej chwili jest diagnozowanych 8 osób, natomiast nie ma żadnego zagrożenia w związku przede wszystkim z wywiadem epidemiologicznym, jaki został przeprowadzony przez lekarzy i służby sanitarne. Dotyczy to osób, które wróciły z północnych Włoch. I chodzi o to, aby wykluczyć ewentualność tego wirusa, ale te osoby nie mają żadnych objawów, także wydaje mi się, że to też będzie niepotwierdzone na pewno na całe szczęście.
A jak przebiega takie diagnozowanie? Na czym to polega? Rozumiem, że test?
Przede wszystkim polega na rozmowie. To jest podstawowa rzecz. Trzeba wykluczyć przede wszystkim sytuację, w której osoba, która zgłasza objawy grypopodobne, czyli na przykład bóle mięśniowe, kaszel, katar, takie zwykłe objawy, z obecnością w rejonie zagrożenia tym wirusem. Czyli jeżeli ktoś był w północnych Włoszech, czy był w tej prowincji Wuhan i wrócił stamtąd i zgłasza takie objawy, to bezwzględnie musi być izolowany i musi być przeprowadzone badanie laboratoryjne. To badanie trwa około doby do 48 godzin i wyklucza obecność tego wirusa lub go potwierdza. I te osoby bezwzględnie muszą być badane. Ja zwrócę uwagę, że są dwa objawy, które dla każdego z lekarzy powinny być znaczące, czyli temperatura w granicach 40 stopni i płytki oddech. To każdy lekarz wie, że to jest już ciężki stan pacjenta. I tak się objawia, że tak powiem, no można powiedzieć, grypa spowodowana wirusem, koronawirusem.
Ale 40 stopni temperatury to człowiek już może nie chodzić.
Jest w ciężkim stanie, tak, jest w ciężkim stanie ta osoba. Dlatego ja tutaj chciałbym też taki apel do lekarzy skierować, aby przy błahej ocenie, czyli ocenie zwykłej grypy, zwykłych takiej podwyższonej temperatury 37 stopni, nie kierowali pacjentów do szpitali zakaźnych na te badania, bo to wywołuje niepotrzebną panikę. To należy zachować jakby taki stoicki spokój, prawda, zachować rozsądek i po prostu te osoby prosić o to, aby przebywały w domu, brały aspirynę.
Ale jest też taki apel ministerstwa, żeby do tych lekarzy pierwszego kontaktu nie zgłaszać się, jeśli ma się podejrzenie koronawirusa, wręcz dzwonić do stacji sanepidu, która oceni, gdzie ten pacjent powinien się udać i czy sam powinien się udać, bo korzystanie z komunikacji miejskiej w takiej sytuacji chyba też nie jest wskazane.
Nie jest, oczywiście. Panie redaktor, bo generalnie tak, zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego są powielane we wszystkich państwach tutaj na świecie, w krajach europejskich i one polegają na tym, że tak chciałbym jakby uspokoić tu wszystkich, bo grypa spowodowana koronawirusem, koronawirus i grypa ta zwykła, którą mamy, one różnią się od siebie, można powiedzieć, w sposób nieznaczący. Czyli przy zwykłej grypie, tak to się określa zgodnie z zasadami wirusologii, że jeden człowiek zaraża 1,4 osoby. Przy zwykłej grypie. Przy grypie koronawirusem 2,4 osoby. Czyli no szybciej jakby następuje to zakażenie tych osób z tym wirusem. Ale podstawowa zasada unikania jakby powikłań i rozprzestrzeniania się tego wirusa, to jest izolacja tych osób, które są chore. Czyli muszą podlegać kwarantannie przez 14 dni. Jeżeli nie ma objawów, to mogą wrócić, bo są zdrowe. Natomiast jeżeli mają te objawy, powinny być izolowane, aby nie przenosić tego wirusa na inne społeczeństwo.
Mówi pan o izolacji, ale ktoś wraca z, powiedzmy, Włoch czy Chin, czy terenu, innego terenu zagrożonego koronawirusem i ma lekkie tylko objawy. I powinien właściwie iść i żyć normalnie, iść do pracy, iść do szkoły. Co ma zrobić? Nie może zostać w domu, urlopu nie dostanie, zwolnienia lekarskiego prawdopodobnie też nie, bo jest zdrowy. Czy ten lekarz właśnie pierwszego kontaktu może wystawić zwolnienie takiej osobie na te 14 dni?
Tak, oczywiście. Uzna? Tak, pani redaktor, generalnie jeżeli ktoś ma objawy grypy, ma bóle mięśniowe, osłabienie, źle się czuje,
to są
idzie do lekarza.
Powiedzmy objawy tylko przeziębienia.
Tak, ale jeżeli źle się czuje, ma niepokój, każdy lekarz to indywidualnie ocenia i ma pełne prawo wystawić zwolnienie lekarskie. Nawet dla komfortu tego pacjenta, który w związku z tym, że może ma niepokój, jakiś lęk, chce sam zobaczyć, czy się rozchoruje, czy nie, czy to jest coś poważnego, ma pełne prawo wystawić zwolnienie takiemu choremu i w moim przekonaniu jest to najlepsza decyzja, dlatego że no wyobraźmy sobie, że wszyscy nagle chcemy się przebadać, no to wszędzie zrobi się straszny, że tak powiem, kłopot, a osoby, które potrzebują takiej diagnostyki, no będą miały utrudniony dostęp. Dlatego ja prosiłbym wszystkich o zachowanie tego zdrowego rozsądku, czyli przy typowych objawach, jeżeli mamy grypy, najlepiej pozostać w domu i izolować się od reszty społeczeństwa. Natomiast druga sprawa, która też jest godna przekazania, że z wszystkich badań prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia dotyczącą tego wirusa, czyli koronawirusa, wynika, że najbardziej zagrożone są osoby po 80-85 roku życia i osoby z ciężkimi schorzeniami, czyli osoby chorujące i leczące się z powodu nowotworów, chorób serca i układu oddechowego.
Panie doktorze, ale to oznacza, bo te osoby 85+, rzadko podróżują, można powiedzieć, tak? Więc takie nikłe jest prawdopodobieństwo, że przywiozły tego koronawirusa skądś. Musiały zarazić się od pacjenta, który jest nosicielem, a sam nie zachorował.
Tak, bo generalnie, no tak obrazowo mówiąc, każdy z nas ma, można powiedzieć, milionową armię limfocytów, te, które nas bronią przed infekcjami, wirusami i sobie potrafimy z tym poradzić. Natomiast w miarę upływu lat, czyli po tym 85 roku, ta armia jest, można powiedzieć, no bardzo malutka i osoby, które chorują, biorą leki immunosupresyjne, czyli obniżające tą odporność, jest sytuacja taka, w której no, te osoby sobie nie poradzą z nawet błahą infekcją, nawet zwykłą anginą, jakimś zapaleniem
zwykłą
gardła.
Zwykłą grypą, tak?
Tak, ze zwykłą grypą sobie nie poradzą. I oczywiście ten koronawirus tak samo będzie dla nich działał bardzo niekorzystnie. Dlatego, jeżeli byśmy mieli taką sytuację, a tak jak no, mówi pan minister i wszyscy lekarze mają świadomość, że no, nie ma takiej możliwości, żeby grypa była na całym świecie, a jedno państwo ominęła. Czyli jest taka faktycznie możliwość, że tutaj niedługo będziemy mieli do czynienia z koronawirusem. Należy zachować spokój, a te osoby, które właśnie są dotknięte różnymi schorzeniami, które ograniczają ich odporność, najlepiej jakby pozostawały w domu, pod opieką rodziny i po prostu przeczekały ten okres, miesiąca, dwóch.
Mazowiecka konsultant do spraw chorób zakaźnych, pani dr Grażyna Cholewińska, mówiła wczoraj, że lekarze we Włoszech zareagowali ciut za późno.
Tak, pani redaktor, nawet premier Włoch no, krytycznie ocenił działalność jednego ze szpitali.
A my tutaj w Polsce wyprzedzamy to zagrożenie?
Wyprzedzamy, tak. Tutaj pan minister i główny inspektor sanitarny wydał już, można powiedzieć, miesiąc temu zalecenia co do postępowania z tymi osobami z podejrzeniem koronawirusa, czyli taka osoba, jeżeli zgłasza się do szpitala i lekarz już ma podejrzenie, to jest natychmiast izolowana, jest w izolatce. Personel jest zabezpieczony.
Każdy
żeby
osobno?
Też, każdy osobno, tak.
Osobno?
I generalnie jest kierowana ta osoba wtedy do szpitala zakaźnego, jeżeli jest wyraźne podejrzenie.
A u nas tutaj w Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku funkcjonują takie te specjalne izolatki, ja nie wiem, czy dobrze się wyrażę, te boksy Melcera?
Tak, to są boksy Melcera.
One są cały czas utrzymywane? Ile ich jest?
To znaczy, to są dwa miejsca w tych boksach Melcera dla dwóch ciężko chorych. No ja zwrócę uwagę, że kiedy mieliśmy do czynienia z podejrzeniem eboli, która to była, no to jest choroba wirusowa, śmiertelność wynosi 90%, czyli no bardzo niebezpieczna choroba, czyli na 1000 osób 900 umiera, prawda? Natomiast tu mamy do czynienia ze zwykłym wirusem grypy i tym koronawirusem, w którym ta śmiertelność jest niska, jest 2%. No to jest jednak kolosalna różnica w porównaniu z tymi danymi wcześniejszymi. I w tych boksach Melcera znajdują się filtry HEPA, znajdują się sale z nadciśnieniem, podwójne ściany, cały mechanizm przechodzenia przez, że tak powiem, pewne bariery, w których się osobno personel rozbiera, ubiera. Leki są podawane przez specjalne takie uchwyty. Także to wszystko zupełnie wygląda inaczej. Zabezpieczenie jest pełne. Ale przy koronawirusie nie ma takiej potrzeby, bo nie jest to aż tak groźna, że tak powiem, choroba. Wystarczy.
Ale jak widzimy w telewizji za granicą, w Korei czy w Chinach, te kombinezony ludzi, którzy... znaczy puste ulice, powiedzmy, tak? Puste sklepy. Tak. Troszkę budzi to nasze przerażenie,
panika, niepokój. Ale pani redaktor, generalnie chciałbym powiedzieć tak, że wyobraźmy sobie, bo biorąc pod uwagę fakt zwykłej grypy, na przykład w sezonie 2019-2020, można powiedzieć listopad, grudzień, styczeń, zachorowalność w województwie pomorskim wynosiła 60-80 tysięcy osób miesięcznie na grypę. Natomiast już koniec stycznia, luty i marzec, to jest taki szczyt zachorowań, który teraz się zbliża, osiąga prawie 100 tysięcy. I teraz w skali całego kraju zmarło w tym sezonie ostatnim grypowym z powodu zwykłej grypy 19 osób. W województwie pomorskim nikt nie umarł z tego powodu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z koronawirusem, jest to podobna sytuacja. Ta umieralność z powodu koronawirusa jest podobna statystycznie jak przy zwykłej grypie. Także no nie chciałbym wzbudzać paniki. To jest,
ale zwykła grypa zdarza się każdego roku. Tak. I miasta nie są izolowane, nie są izolowane okręgi.
Bo tu jest jedyna różnica, że jest szybkość rozprzestrzeniania się tego wirusa. Tak jak mówiłem, czyli jeżeli na przykład ja jako osoba zarażona bym przeszedł przez, nie wiem, jakieś pomieszczenie, w którym jest 100 osób, to w zasadzie wszystkich bym pozarażał. Natomiast jeżeli jestem na zwykłą grypę, no to ryzyko jest mniejsze, może kilka osób mi się uda.
A to dlaczego jest tak, że przylatuje samolot z Włoch czy z Chin i od razu nie są wszyscy izolowani.
Pani redaktor, to jest niemożliwe, dlatego że...
Nawet w swoich mieszkaniach.
Tak, ale znaczy pani redaktor, to jest niemożliwe, dlatego że wyobraźmy sobie, codziennie do Polski przylatuje kilka tysięcy osób z zagranicy. Wszyscy nie mogą być izolowani, bo jakby no, nie ma takich możliwości żadne państwo. To nie tylko Polska, żaden kraj, ani Francja, Niemcy, nikt by sobie z tym nie poradził. Natomiast następuje analiza na lotnisku. Nasze lotnisko tu w Gdańsku jest bardzo dobrze przygotowane. Cały czas współpracuje z głównym inspektorem sanitarnym i z wojewódzkim inspektorem sanitarnym, ze służbami medycznymi. I przede wszystkim już w samolocie stewardesy dokonują tej analizy czy tego wywiadu, jest badana temperatura, czyli jest wstępna ocena, kto może być zagrożony i z jakiego rejonu wraca. Mamy listę pasażerów, wiemy gdzie, kto koło kogo
mówił
siedział.
Mówił pan 40 jest... stopni tak. temperatury, ale można i mieć i 37,5 tak. na przykład. I co wtedy?
Pani redaktor, ale to musi być powiązane z obecnością czy z narażeniem w miejscu, w którym ten koronawirus był.
Panie doktorze, jest pan lekarzem wojewódzkim, więc z pewnością wie pan, jak województwo nasze jest przygotowane na przyjęcie tego pacjenta pierwszego. Jeśli okaże się, że taki pacjent z koronawirusem to mieszkaniec Sopotu, to będziemy izolowani w jakiś sposób? Jako
nie,
Trójmiasto pomoże?
Pani redaktor, procedura będzie taka. Jeżeli to byłby mieszkaniec Sopotu, na pewno służby, czyli zespoły ratownictwa medycznego, ubrane w odpowiednie kombinezony, aby samemu się nie narażać, przewiozą tego pacjenta do szpitala zakaźnego. W szpitalu zakaźnym będzie leżał w komfortowej sali ze śluzami, także nie ma zagrożenia dla innych chorych i dla personelu.
On w komfortowej sali w szpitalu, a jego sąsiedzi?
To natychmiast podlegają, że tak powiem, izolacji przez służby sanitarne. Służby sanitarne prowadzą wywiad epidemiologiczny, czyli z kim ta osoba się kontaktowała. Przypuśćmy, że to jest ojciec rodziny, no to są badane dzieci, sąsiedzi, z kim ta osoba się kontaktowała. I wszystkie te osoby podlegają ocenie sanitarno-epidemiologicznej, czy wymagają dalszego postępowania medycznego, czy nie. I jeżeli wymagają, to oczywiście będą pod kontrolą. W tej chwili zwrócę uwagę, że my codziennie przez służby sanitarno-epidemiologiczne monitorujemy około 400 osób. Codziennie. Czyli to nie jest tak, że nic się nie dzieje, bo to może nie widać, nie słychać, ale naprawdę my jesteśmy w permanentnym kontakcie tutaj ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, ze szpitalami, z lekarzami koordynatorami, z Centrum Zarządzania Kryzysowego i ta praca trwa na okrągło.
Także przyjmujecie taką ewentualność zamknięcia szkół, wyższych uczelni w momencie,
pani redaktor,
kiedy
powiem tak,
ten wirus się pojawi?
Wybiegając tak w przyszłość, tak. Generalnie jeżeli Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiłaby pandemię, to znaczy, że na kilku kontynentach jest bardzo duży rozsiew, na razie mamy tylko Chiny, czyli w
no ale te
stronie.
Włochy też są niebezpieczne.
Tak, ale to jest jeszcze, że tak powiem, no, ograniczona ilość. Rozumiem, że na przykład całe Włochy, całe państwo czy zajęte by zostało. Pewnie wtedy Światowa Organizacja Zdrowia na pewno by ogłosiła taką pandemię. Wówczas służby państwowe każdego państwa mają inne uprawnienia. Czyli na przykład w województwie pomorskim, tak obrazowo państwu powiem, wojewoda pomorski może zorganizować w każdej jednostce publicznej konieczność kwarantanny. I to jest taka decyzja z natychmiastową wykonalnością.
Ale pandemii jeszcze nie ma we Włoszech. Znaczy nie mówi się o pandemii, a we Włoszech szkoły pozamykane. Kościoły zamknięte.
Ale uważam, że to jest bardzo rozsądna decyzja. Tam jednak, no mówię, popełniono błąd w tym jednym ze szpitali, z tego, co tutaj nawet premier Włoch o tym mówił. I natychmiast się rozprzestrzeniło. No przecież w krótkim czasie 270 osób jest prawie chorych, prawda? Z tego już prawie 10 zmarło. Natomiast jest sytuacja taka, w której no, najlepszym działaniem jest izolacja, czyli odizolowanie reszty społeczeństwa od osób chorych. Czyli te decyzje o zamykaniu sklepów, zamykaniu koncertów, to nawet wiem, że bardzo duże wydarzenia, tam jakieś Victoria's Secret, jakieś tam pokazy, wszystko zostało ograniczone, to uważam, że to jest bardzo dobra i rozsądna decyzja, dlatego że ogranicza się możliwość skupisk ludzkich w miejscach, w których by mogło dojść do, że tak powiem, potencjalnego zakażenia.
A istnieją jakieś takie analizy, z których wynika, w jaki sposób ten wirus, koronawirus będzie się rozprzestrzeniał i czy będzie przybywać chorych, czy wręcz przeciwnie, będzie się to wygaszało?
Z Państwowego Zakładu Higieny i pan doktor Grzesiowski, który dokonywał takiej analizy, no to w miarę pozytywne są opinie, że w Chinach, co prawda ostatnio narastało, ale utrzymuje się stabilnie ta sytuacja, czyli nie ma tego lawinowego przyrostu. No we Włoszech ten lawinowy przyrost nastąpił wskutek tego błędu, bym powiedział, tego braku izolacji. To się natychmiast rozprzestrzeniło. Mam nadzieję, że teraz służby państwowe tam natychmiast ograniczą ten rozsiew. Zwrócę uwagę, że i w Niemczech, i na przykład w Szwajcarii, w tych krajach cywilizowanych natychmiast podjęto decyzję, zatrzymano nawet pociąg. To są bardzo dobre decyzje i ulega to ograniczeniu. Czyli jest to dobra informacja, że ten wirus no, nie rozprzestrzenia się już na taką skalę. Natomiast wszyscy fachowcy mówią o tym, że kwestia jeszcze miesiąca, półtora, kiedy ten szczyt tego, że tak powiem, zachorowań zacznie opadać.
Panie doktorze, jeszcze takie pytanie od naszych słuchaczy. Czy bo mówi się o panice, tak? Wywołujemy panikę, ale to są takie, można powiedzieć, działania prewencyjne zwykłych mieszkańców, którzy chcieliby zabezpieczyć się, kupując te maseczki, żele, czy robiąc po prostu zakupy na zapas w sklepach, żeby być w jakiś sposób zabezpieczony. Co pan by takim osobom powiedział?
Ja prosiłbym wszystkich, żeby zachowali spokój, że mamy do czynienia z grypą, która w sposób łatwiejszy jakby przenosi się z człowieka na człowieka. Natomiast nie potwierdzono, że przenosi się na przykład ze zwierząt domowych. To każdy, kto ma kota, psa w domu, może się nie denerwować. Absolutnie te zwierzęta nie przenoszą. Nie ma powodu kupowania jakichś maści czy środków.
Człowieka na kota też się nie przenosi.
Nie. Generalnie nie ma powodu kupowania jakichś środków, kremów, maści, smarowania się, jakiegoś płukania jamy ustnej solą fizjologiczną. Słyszałem, to w ogóle nie działa, to w ogóle nie pomaga. Szkoda wydawać pieniędzy.
A co pomaga?
Pomaga przede wszystkim mycie rąk. To naprawdę, bo chcę zwrócić uwagę, każdy z nas przeciera często usta, oczy, poprawia sobie coś na twarzy, a jednak pot, ślina, czyli te wydzieliny zewnętrzne, zawierać mogą wirusa u osoby chorej. Jeżeli, no na razie nie mamy do czynienia z koronawirusem, ale wyobraźmy sobie, że taka osoba przyleciała, przetarła usta, oczy, otwiera klamkę, jedzie w tramwaju, w kolejce, dotyka tych rzeczy. My też dotykamy klamek, a potem dotykamy oczu, ust i natychmiast przenosimy do siebie wirusa. Dlatego częste mycie rąk naprawdę zabezpiecza nas. To nie jest banalna rzecz.
Rękawiczki zamiast tych masek.
Nie, no rękawiczki nie, no bo to, że tak powiem, no my potem się rękami ściągamy te rękawiczki. Nie, mycie rąk przede wszystkim.
A szczepienia na zwykłą grypę pomagają?
Szczepienia na zwykłą grypę pomagają na zwykłą grypę. Natomiast tutaj Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w ciągu roku na pewno będziemy mieli szczepionkę przeciw koronawirusowi. W tej chwili jeszcze badania trwają. Genotyp jest już określony tego wirusa, także myślę, że to szybko pójdzie.
Ciekawe pytanie od naszego słuchacza. Pół godziny temu na drodze miałam kontrolę trzeźwości. Pan policjant chodził z alkomatem od samochodu do samochodu. Czy dmuchając wiadomo, że wylatuje paraż człowieka, czy to nie jest idealne środowisko dla wirusów?
Nie, no tak, jeżeli dmuchamy, oczywiście i ktoś jest, że tak powiem, zakażony, to na pewno, bo tutaj nawet jak dmuchamy, wydaje się nam zwykłym powietrzem, to zawsze są jakieś cząstki, że tak powiem, wydzieliny śluzowej dróg oddechowych i to jest możliwość, ale to musi być osoba chora, która po prostu przekazuje.
A my tu na Pomorzu mamy testy?
Mamy testy. W tej chwili chcę powiedzieć, że decyzją ministra zdrowia 7 laboratoriów na terenie kraju, a dokładnie 6, bo 7, no to takie, że tak powiem, przygotowane w Olsztynie, natomiast 6, w tym Gdańsk, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kraków i Lublin będą posiadały, że tak powiem, startery. To są takie, że tak powiem, no potrzebne do weryfikacji tego wirusa testy i będziemy mogli prowadzić, myślę, że do końca tygodnia, jak rozmawiałem z panem Tomaszem Augustyniakiem, będziemy mogli prowadzić, jeżeli będzie taka konieczność. Ale podkreślam, to musi być zweryfikowane przez lekarza, musi być wskazanie, żeby nie blokować tych urządzeń dla osób, które tego rzeczywiście będą potrzebowały.
Pytań mamy mnóstwo, ale myślę, że to nie nasza ostatnia rozmowa. Także na ten temat.
Ale życzę zdrowia i proszę o zachowanie spokoju. Naprawdę jesteśmy tu w pełni zabezpieczeni medycznie.
To proszę być zawsze ciut jeden krok do przodu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk był dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Rozmawiała Beata Gwoździewicz.